Już dzisiaj darujemy sobie streszczenie tego, o czym wczoraj mówiłem. Natomiast tylko przypomnę, że jak wiecie z tego schematu tutaj Ewangelia Marka dotyka tego, który sprawuje władzę nad tym światem, ale bez miłości. Syn Boży przychodzi sprawować władzę nad nami poprzez miłość. I to jest cel Ewangelii Marka. Realizuje się drugie przykazanie, ostrzeżenie dla nas, byśmy nie czcili Pana Boga nadaremno. Tylko wtedy nie będziemy czcić Boga nadaremno, jeżeli będziemy realizować, wypierać złego ducha z tych czterech ścieżek. A więc, gdy będziemy pojęcie Boga uwalniać poprzez to, że będziemy żyć tajemnicą krzyża, jeżeli będziemy właściwie traktować dekalog jako źródło błogosławieństwa dla siebie i dla świata, wreszcie żyć dziecięctwem Bożym, o ostatnim przesłaniu to dzisiaj powiem.
Druga Księga Królewska. Król asyryjski najechał cały kraj. Przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii. I przesiedli ich do Czelach, nad Chabor, rzekę Gazonu i do miast Medów. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu Bogu, swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i jaszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne, tamże na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana. I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: nie czyńcie tego. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przed wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, a jak kark ich przodków, który nie zawierzyli Panu Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał, szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przekazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Oto Słowo Boże. List do Efezjan. Niewolnicy, a panowie. Niewolnicy ze czcią i bojaźnią w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym Panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszą pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan, zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata, tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawiać i ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obmywszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny w pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczą, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Oto Słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w dolinie Jordan. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę wstępującego na niego. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez diabła. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto Słowo Pańskie. Pierwsza niedziela postu, tradycyjnie czytana jest Ewangelia o pobycie Jezusa Chrystusa na pustyni. Udał się tam pod wpływem Ducha Świętego, którego otrzymał w postaci gołębicy. I pytanie, dlaczego Jezus po chrzcie świętym idzie na 40 dni na pustynię? Otóż pełne rozumienie tego wydarzenia można spotkać w Apokalipsie, w trzeciej części Apokalipsy. Według Apokalipsy morze jest symbolem chaosu, jest symbolem tego zła, którego autorem był, jest i będzie zły duch. I można powiedzieć, że podczas chrztu w Jordanie Jezus na siebie wziął dzieło szatana. Idzie na pustynię, bo znowu według Apokalipsy pustynia jest symbolem tego zła, którego autorem jest człowiek. Ostatecznie ta pustynia to jest po grzechu człowieka, kiedy odszedł z jego wnętrza Bóg. Człowiek wewnętrznie spustynniał. Jezus idzie na pustynię jako człowiek, jako nasz brat, by nie tylko przyjrzeć się w Duchu Świętym tej pustyniom naszych wnętrz, co tam urosło na tej pustyni, ale przyszedł wziąć nasze grzechy przez tę pokutę na pustyni. Co z kolei oznacza 40 dni? 40 to 10 razy 4. Taki porządek. 10 razy 4. Jest to teologia. Żeby te dwa źródła zła, jak nie szatan, później człowiek, który spustynniał, uzdrowić, Bóg Ojciec daje najpierw 10 przykazań. Ale te 10 przykazań, jak mówiłem, to nie tylko prawo, ale to także obietnica Jezusa Chrystusa i Jezus daje nam 4 Ewangelie, byśmy byli zdolni i poznać, i przeciwstawić się tym dwóm źródłom zła, a więc szatanowi i człowiekowi, który odszedł od Boga. I dopiero poznanie czterech Ewangelii według herbu, według tego, jak podpowiada sam Duch Chrystusa Zmartwychwstałego w Apokalipsie, sprawia, że my rzeczywiście bylibyśmy zdolni do odkrywania, demaskowania szatana, gdzie się ukrył, w Kościele, w rodzinie ludzkiej. I byśmy byli zdolni do tego, żeby nasze wnętrza nie zionęły pustynią. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że Bóg wyprowadził lud wybrany na pustynię, by poznał prawdę swoich wnętrz. Na pustyni człowiek nie może zapuścić korzeni. Na pustyni człowiek jest mały, bardzo mały, ale wtedy Bóg może dojść do głosu. Bóg staje się wielki. Kiedy już weszli do ziemi obietnicy i mogli zapuścić korzenie w tej ziemi opływającej w mleko i miód, to z kolei oni zaczęli być wielcy, a Bóg mały, niepotrzebny. Stąd ta strategia pustyni, którą stosuje po dziś dzień Bóg w naszym życiu, w ludzkim życiu. Jak powiedziałem, że w momencie, kiedy człowiek okazał swoje nieposłuszeństwo pod wpływem szatana już w życiu pierwszych rodziców, kiedy Bóg odszedł, wnętrze człowieka zamieniło się w pustynię i wtedy szatan miał już wiele, wiele do powiedzenia i do zrobienia we wnętrzu ludzkim. To jest tak, jak gdy słońce zgaśnie, zajdzie słońce, pojawiają się w miastach, wsiach światła, światełka. I te światła, światełka są bardzo ważne, bo one pozwalają nam żyć. Tak samo, gdy we wnętrzu człowieka przez grzech zgasło to światło, jakim jest miłość Ojca do stworzenia, do swego dziecka, niestety wtedy człowiek zaczął szukać tych małych wartości. Takich wartości jak miłość ludzka, pieniądze, posiadanie, władza. I się zaiskrzyło tymi wartościami i ludzie zaczęli walczyć o te rzeczy. I to jest znak spustynienia wnętrza człowieka. I chodzi o to, Pismo Święte chce nam to uświadomić, dlaczego jest tak, żebyśmy byli nie tylko źli, ale i przede wszystkim świadomi zła. Bo bywa tak, że człowiek jest zły i nie wie o tym, że jest zły. Że tyle w nim jest wydane w ciemności złego i zły sobie bardzo, bardzo poczyna w naszym życiu. Wiemy, że te pokusy, które Jezus Chrystus jako człowiek poznaje i odrzuca, to spraw, by te kamienie stały się chlebem. Po co ci kamienie dekalogu? Ty odrzuć kamienie, odrzuć dekalog, bo one będą ci przeszkadzały w tym, żeby się tutaj fajnie urządzić, żebyś był syty życia, nie doznawał żadnego głodu. Wreszcie staraj się sięgnąć po władzę, bo inaczej inni będą nad tobą panować. To jest pewna frajda. Mieć rację i narzucić innym swoją rację. Wreszcie skocz z narożnika świątyni. Świątynia w języku biblijnym to jest wnętrze człowieka. Pomiń wnętrze człowieka. Od razu skocz w ich marzenia i pragnienia. Oni chcą dobrobytu i daj im ten dobrobyt. Broń Boże swoim wejściem we wnętrze człowieka, nie uzdrawiaj tego człowieka, nie uzdrawiaj tego wnętrza. Jezus przez 3 lata doświadcza tej prawdy, że Izrael istotnie jest pustynią. Najpierw był entuzjazm, później ten entuzjazm powoli zamienił się w rozczarowanie. Jeżeli arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, w każdym razie reprezentacja Sanhedrynu stawiała mu żądanie: daj znak, że jesteś Mesjaszem, to nie mieli na myśli tego, że my ci wtedy uwierzymy i za tobą, za twoją nauką pójdziemy. Tylko my zrobimy od razu powstanie przeciwko Rzymianom i Gojom i zaczniemy podbijać mocą Boga świat. Daj nam znak. Jezus wtedy im odpowiada: nie będzie wam dany żaden znak, kim jestem, prócz znaku Jonasza proroka. I dlatego was prosiłem, żebyście przeczytali na to obecne spotkanie tę krótką nowelkę. Księgę Hioba. Przepraszam, Jonasza. Tam jest mowa o tym, że Jonasz to tyle samo co gołąb, ucieka przed misją, przed swoją misją w Niniwie. Niniwa to była stolica Asyrii, Imperium Syryjskie było wyjątkowo drapieżne i bezwzględne w stosunku do wszystkich podbitych narodów ościennych. To właśnie tam w Asyrii wymyślono zsyłkę, tak jak Polaków zsyłano na Syberię, żeby tutaj nie rozrabiali. Tak oni z kolei przemieszczali te podbite narody, żeby je wykorzenić. To jest ich wynalazek. W każdym razie Żydzi z odrazu myśleli o Niniwie. To są straszni poganie, to są narzędzia szatana. Otóż myśl jest ta, tej księgi proroczej, tej nowelki, że Jezus, Izraelici czekają na Mesjasza politycznego, na Mesjasza, który by z Izraela uczynił potęgę polityczną, doczesną. Dał im wspaniałą ojczyznę, inaczej mówiąc. A tymczasem Jezus po każdym znaku, cudzie, znaku mesjańskim mówi: milcz, błagam, milcz. Nikomu nie mów o tym. Co więcej, gdy ktoś nie jest posłuszny, Jezus ucieka z uczniami na pustynię, żeby przetrwać ten niezdrowy entuzjazm, który mógłby wszcząć zryw narodowy. I Jezus będzie, jako Syn Boży, który przyszedł do ludzi, rozwiązać różne sprawy polityczne, społeczne. Przez całe 3 lata, jako Jonasz, ten, który otrzymał Ducha Świętego, Ducha Ojca, ucieka przed tymi oczekiwaniami Izraela. Ucieka. Ucieka z Niniwy, ponieważ oczekiwania Żydów były na poziomie Niniwy. Z Mesjasza chcieli uczynić bestię polityczną, mówiąc językiem biblijnym, apokalipsy. Jonasz ucieka na statku, burza, i jest wrzucony przez pogan w głębiny morza. Jest to aluzja do Rzymian, którzy do Palestyny zawsze przybywali na okrętach wojennych, i że to w końcu poganie, Rzymianie rzucą w głębiny morza śmierci, działania szatana, Boga człowieka Jezusa Chrystusa na Golgocie. I przez 3 dni będzie przebywał w tajemnicy śmierci w Bogu, którego symbolem jest ryba. Wyprowadzony w przez zmartwychwstanie. Jezus Chrystus zmartwychwstały wróci do Niniwy, wróci do swojej ojczyzny, do Izraela i tym razem już nie będzie mógł być uchwycony przez te chore oczekiwania Izraela, chorą miłość własnej ojczyzny. A misją przecież tego narodu żydowskiego, wybranego, było to, co usłyszał ich ojciec Abraham. W Tobie będą błogosławione, zbawione ludy, czyli poganie całej ziemi. Ja jestem taką miłością, że jeżeli się komuś daje, to daję mu od razu miłość swoją do wszystkich ludzi. Jeżeli my przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej, to pamiętajcie, że przyjmujemy tego, który każdego miłował do końca. Nie ma dobrych i złych. Nie ma partii, do których ja czuję sympatię i takich, do których ja nie czuję sympatii. Przyjmuję tego, który jest miłością zbawczą wszystkich. I dlatego inaczej my profanujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, nie pamiętając o tym. I można by powiedzieć, jest taka piosenka, która mówi, że miłość ci wszystko wybaczy. A ja to trawestuję w ten sposób i mówię, że miłość ojczyzny wszystko ci wybaczy w chrześcijaństwie. Wszystko ci wybaczy. Tak jak Izraelowi miłość ojczyzny tak wybaczyła ich misję, że nie tylko nie pełnili misji Abrahama, co więcej, odrzucili w imię miłości ojczyzny, odrzucili Boga, ojczyznę wieczną. W Jezusie Chrystusie przyszedł Bóg do ludzi, który jest ojczyzną wieczną, ponieważ jak w tym schemacie tutaj wam podałem, człowiek ma taką naturę, że jest obywatelem dwóch ojczyzn, tej ziemskiej, chwilowej, doczesnej, gdzie byle jak jesteśmy zameldowani na krótko i nie wiadomo, kiedy nas opatrzność wymelduje stąd, do tego, żeby wejść do ojczyzny wiecznej. Tam pójść w ramiona Ojca, do czego cała nasza istota jest złożona, całe nasze wnętrze. Ale wracam do tego, że miłość ojczyzny ci wszystko wypaczy też i nam w Kościele. Otóż byłem ogromnie zdumiony, ale ten fakt wam opowiem. Jak byłem klerykiem na filozofii w Krakowie, to okazało się, że jeden z naszych kolegów, którego matka była Niemką, a ojciec Polakiem, tak kochał naród niemiecki, że gdy kiedyś oglądaliśmy film o obozach koncentracyjnych, to oburzony wyszedł i powiedział, że to jest kłamstwo, straszliwa obelga przeciwko Hitlerze i narodowi niemieckiemu. Tak kochał Niemców, że nie był w stanie w Hitlerze zobaczyć zbrodniarza i to, jak myśmy w rozmowie później mówili, przecież są pozostałości po obozach koncentracyjnych. To wszystko zbudowali komuniści przeciwko Niemcom. Tak miłość ojczyzny może wszystko człowiekowi wybaczyć. Więc szatan ma ogromne szanse, żeby wnosić bardzo dużo zła w imię miłości ojczyzny, żeby zlekceważyć dzieło Jezusa Chrystusa. To, że On przynosi nam, chce nam dać najpierw ojczyznę wieczną, miłość Ojca w nasze wnętrze, bo dopiero wtedy zaczniemy normalnie, mądrze traktować ojczyznę doczesną. Także starajcie się na ten temat myśleć i pytać się, Jezu, ile demon wnosi zła w rodzinę ludzką, w rodzinę Polaków, w imię miłości ojczyzny. Tylko dlatego, że nasze chrześcijaństwo nie przyjęło tej ojczyzny w swoje umysły i serca, którą przynosi nam Jezus Chrystus. Bez Boga we wnętrzach ludzkich, bez doświadczenia Boga, i ludzie zamieniają się w upiory, i politycy zamieniają się w upiory, i partie zamieniają się w upiory. I wszystko staje się upiorne. Takie beznadziejne. Chciałby się powiedzieć, nie widzimy nadziei. Jakie jest rozwiązanie tego? Otóż rozwiązanie jest, i to jest ostatnia myśl na dziś. Zauważcie, że inaczej są opisane, inaczej jest opisany pobyt Jezusa Chrystusa na pustyni u Mateusza i Łukasza, a inaczej, zgoła inaczej, u Marka. U Marka nie ma tam mowy o, na czym polegały te pokusy, że na tej trójcy demonicznej. Tylko Marek mówi o jednym, był kuszony przez szatana, przez diabła. Otóż według Ewangelii Marka Jezus, który wyszedł na 40 dni na pustynię, to jest przywoływanie tej prawdy, którą powinniśmy znać z Księgi Liczb, rozdział 13 i 14. Tego wielkiego grzechu Izraelitów, który sprawił, że Bóg za karę zamienił im 40 dni na pustyni na 40 lat pobytu na pustyni. Na czym polegał ten grzech? Otóż zanim weszli do ziemi obietnicy, Bóg kazał poprzez Mojżesza wysłać zwiad reprezentantów 12 pokoleń. I mieli obejść całą ziemię Kanaan, która miała się stać ziemią opływającą w mleku i miodzie. Mieli zdobyć ojczyznę, z Kanaan uczynić dla siebie ojczyznę. Gdy wrócili, opowiedzieli rzeczy straszne, że my nie mamy żadnych szans, ponieważ są zamki obronne, mężczyźni bardzo rośli i tak dalej. My to jesteśmy taką hołotą, która uciekła z Egiptu i tacy bez broni, bez niczego, z gołymi rękami. Co my jesteśmy w stanie tam zrobić? I posiali zniechęcenie. I wyolbrzymiali. I oczywiście myśl była ta, wróćmy z powrotem skruszeni do Egiptu, do niewoli. Jedynie dwóch mężczyzn przeciwstawiało się temu pesymizmowi. Grzech polegał na tym, że tutaj Izrael zgrzeszył przeciwko Panu Przymierza. To nie oni mieli pokonać te narody, tych siedem narodów, zdobyć ziemię Kanaan. To Pan Przymierza, który kiedyś w Egipcie posłużył się tylko jednym człowiekiem, by zniszczyć potęgę Faraona. A dzisiaj chce swoim narodem, który w przymierzu na Synaju otrzymał niezwykłego króla, Boga. To Pan Przymierza będzie dla nich zdobywał Kanaan jako ich ojczyznę, opływającą Boże błogosławieństwo, ponieważ będą żyli według dekalogu. I wniosek jest taki. My dzisiaj mamy nowe przymierze krzyżu Syna Bożego. Jak długo nie nauczymy się w sprawach gospodarczych, politycznych działać w imię przymierza i mocą, mądrością przymierza z krzyża, tak długo, 40 lat symbolicznie mówiąc, będziemy się włóczyć po pustyni i cierpieć. A więc miłość bliźnie, miłość ojczyzny to jest nic innego, tylko przyjąć to, co jest istotą każdej Ewangelii, a zwłaszcza Ewangelii Marka, że niczego nie rozwiążemy, jeżeli wpierw Syn Boży przez tajemnicę swego zmartwychwstania zwycięzca demona, złego ducha, który włada ludzkimi umysłami i sercami, nie zamieszka w nas. Kiedy my nie pójdziemy w imię Jezusa Chrystusa, tak jak Izraelici mieli pójść do ziemi Kan w imię Boga Jahwe, to naprawdę, naprawdę niczego nie skuramy. Rzecz w tym, byśmy mieli rozpoznanie sytuacji w imię tego światła, które Jezus nam daje w Ewangelii Marka. Po ludzku rzecz biorąc jest to sytuacja trudna, ale i tutaj przywołam początki Księgi Apokalipsy. Jak widzicie, zasygnalizowałem wam, chciałbym powiedzieć, koszmarny dystans między naszym dreptaniem do Kościoła, a kim Kościół, kim nasza wiara powinna być. I szatan bardzo jest zainteresowany Pismem Świętym, mówi, to jest takie trudne, to sobie poczytaj takie pobożne książeczki, nie męcz się dziecko, pooglądaj sobie telewizję, wszystko jest dobrze. I my za tym idziemy. Skutek jest taki, że nie sięgamy po te środki, które Bóg w swoim realizmie nam wręcza, chce wręczyć w Ewangeliach. I by to nie my, ale On w nas szedł i rozwiązywał sprawy, węzły gordyjskie. A szatan to jest specjalista od komplikacji. Duch Święty jest duchem prostoty. Wszystko chce wyprostować. Że wystarczy, że to nie my, ale On pójdzie w nas, wtedy będą pękać te mury Jerycha, które też są w Polsce zbudowane. Ale chcę wrócić do tej Apokalipsy. Na początku Apokalipsy jest dana obietnica, przypomniana obietnica, którą Bóg złożył w ręce nowej niewiasty, Maryi. Że będzie niewiasta i jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Jakkolwiek wąż będzie miał prawo kąsać, jad wpuszczać w nasze pięty. Czyli zabierać ludziom to, na czym oni polegają, bałwochwalczo. Że może wtedy zbluźnią. Ta obietnica jest przypomniana i rozwinięta w Apokalipsie. Jest to uświadamianie nam, że kiedy się zacznie nowa epoka, epoka przejścia Syna w epokę Ducha Świętego, który działa w oblubienicy, w Maryi, że to poznanie zła, które powinniśmy mieć, poznając księgi natchnione, którego nie mamy, to będzie nam wlane darmo, z łaski, na prośbę Maryi, w nasze wnętrze. I przeżyjemy jakby sąd, który każda istota ludzka przeżywa, kiedy po śmierci przybywa na tamten świat. Olśnienie Ojcem, ale też to olśnienie zamienia się w poznanie siebie i pragnienie czyśćca. Pragnienie, głębokie pragnienie czyśćca, żeby się uczyścić. Otóż to przeżycie otrzymamy tutaj. To się nazywa apokalipsą sumienia. Przeniknięcie światłem i błogosławieni ci, którzy przeżyją to przeniknięcie światłem na tle krzyża Jezusa Chrystusa i Jego miłosierdzia. Żeby On od razu zdjął z nas ten smutny garnitur ciemności i uzdolnił nas do tego, byśmy weszli w takie całkowicie właśnie dziecięce przeżycie przymierza z Chrystusem zmartwychwstałym. Po ludzku ja nie widzę rozwiązania. Modlę się święty Lipsa, jako ojciec duchowny naszego klasztoru, żeby to najpierw nas spotkało, mnie, nas, a później Polskę i świat. Bo to dopiero da przełom, kiedy staniemy w prawdzie. Wyjdziemy z fałszywego snu. Wtedy dopiero przylgniemy do tego, który już dawno do nas przylgnął. A myśmy z niego uczynili jedynie żebraka. Żebrze nas o naszą miłość. Do zobaczenia. Dziękuję.